Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 28 z Al-Qida 1447 roku po Hidżri, albo też Quinto Decimo Die Mai Anno Domini Bismillesimo Vicesimo Sexto. Proszę Państwa, zachęcam Państwa do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Proszę pamiętać, że każda interakcja, każdy komentarz, szczególnie teraz po godzinie 13, zwiększa zasięgi, no i oczywiście buduje świadomą społeczność, ale przede wszystkim zwiększa zasięgi. Dziękuję Państwu za wspieranie na różne sposoby. Szkoda, że tak mało osób ostatnio na Patronite, więcej wybiera inne formy. Wśród patronów witam pana Jakuba Filipowskiego i pana, który chciał się nazwać Barcer. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o reklamę, otóż w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. I mamy, proszę Państwa, drugą reklamę, drugiego partnera strategicznego, sprzętowo.pl. Komputery, które nie udają, że są nowe, bo nie muszą, to sprzęt klasy biznes, poleasingowe laptopy i komputery stacjonarne, dokładnie sprawdzone i gotowe do pracy. Każdy z nich objęty jest dwuletnią gwarancją, więc kupujesz bez ryzyka. Sprawdź ofertę promocyjną na sprzętowo.pl, rabaty do 40%, a z kodem DR5 dodatkowe 5%. Proszę Państwa, przypominam o wszelkich interakcjach, komentowaniu, udostępnianiu dalej. Jak Państwo wiecie, YouTube nas nie kocha, w związku z tym nie promuje na pierwszej stronie. W związku z tym musicie Państwo po prostu to spróbować wziąć na siebie. Czyli krótko mówiąc, oglądajcie o godzinie 13, jak nie da się, nie da, to oczywiście później. Bardzo ważne są wszelkie interakcje, polubienia, komentarze, jakiekolwiek, prawda, byle 7 słów. Także zapraszam do tego jeszcze raz, Państwa, i już przechodzimy do tematu dnia. I przypominam, dzisiaj o 19.30 live. Natomiast, Państwa, przechodzimy dzisiaj do tematu dnia. To są rozmowy Xi Jinping-Trump. O tym, co na tych rozmowach jedli, prawda, gdzie się dzieli, macie Państwo pełno informacji. Natomiast już jest bardzo niewiele informacji, o ile w ogóle jakiekolwiek, dotyczące tego tak naprawdę, kto co tutaj wygrał. Najpierw powiemy sobie oczywiście o pewnych faktach, znaczy to, że Trump, zresztą tutaj dużo cytatów dla Państwa przygotowałem, Trump powiedział, że podróż przyniosła wiele dobrego, stwierdził, że obie strony zawarły fantastyczne umowy handlowe, nie ma szczegółów, wiadomo, że Chiny kupią, znaczy nie ma jeszcze dzisiaj o godzinie 9 rano właściwie, nie ma jeszcze szczegółów, natomiast wiadomo, że Chiny kupią 200 samolotów Boeing, co najmniej, wiadomo o dużych zakupach rolnych, prawdopodobnie soi. Chiny również odnowiły licencje importowe dla amerykańskich zakładów mięsnych. To są setki zakładów. To jest bardzo ważna informacja dla rolników w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, jeśli chodzi o sprawę Iranu, to Trump powiedział, że USA i Chiny mają bardzo podobne odczucia w kwestii zakończenia wojny i utrzymania otwartej cieśniny Ormus. Zresztą wczoraj na stronie, właśnie na oficjalnym Twitterze Białego Domu mieliśmy takie wspólne oświadczenie, gdzie obie strony wzywają do otwarcia cieśniny, że obie strony uważają, że żegluga powinna być wolna. I najważniejsze jest też to, że obie strony uważają, że Iran nie powinien mieć broni nuklearnej. Czyli tak naprawdę wszystkie tezy, które Trump wygłaszał wcześniej, że będzie chciał, żeby to mu Chiny powiedziały, Chiny mu to powiedziały. Co więcej, no oczywiście tam w tych ogrodach, prawda, obaj przywódcy pozowali do zdjęć, zasiedli sobie do herbaty. Xi powiedział, że właśnie to jest to tutaj, powiedział w ogóle, że prześle Trumpowi nasiona róż z tego ogrodu. Trump powiedział, że Xi stał się naprawdę przyjacielem i że relacja jest bardzo, bardzo silna. Natomiast tak, jak to nazywają Chińczycy, tak? To już przechodzimy sobie od tej idylii, bo rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że obie strony odniosły strategiczny sukces w swoich wizjach tego sukcesu, a to jest, proszę Państwa, bardzo ważne, bo to jeżeli ktoś się definiuje nierealistyczne wizje sukcesu, to potem się ma porażkę, tak? Natomiast jeżeli te wizje są sformułowane realistycznie, a i one pasują do pewnego sposobu myślenia, to można ten sukces odnieść, jak zresztą tutaj widać. Otóż to, co Chińczycy teraz nazywają ten stan stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, cytuję dosłownie, oni to określają jako konstruktywna stabilność strategiczna. I to właśnie ta konstruktywna stabilność strategiczna jest promowana przez Chiny jako jeden z głównych punktów spotkania Xi Jinpinga z Trumpem. Jest to oczywiście szerokie pojęcie, niejasne, ale zaraz sobie je weźmiemy jakąś latarkę i oświetlimy, tak żebyście wiedzieli Państwo, o co chodzi. To jest też tak, że chińskie media państwowe zauważają, jeżeli Państwo wczorajszego odcinka uważnie słuchali, to właśnie z dużą satysfakcją cieszę się, że mówią to, co mówiłem wczoraj. To znaczy mówią, że jest to odejście od zaciętej rywalizacji, która była cechą charakterystyczną ostatnich kilku lat i teraz przechodzimy do stabilności strategicznej. Ale to tak naprawdę nie wygląda. Zaraz sobie powiemy o tym, na czym to będzie polegało i o co chodzi. Tutaj chińskie media mówią, że będzie się opierać to na obecnym zawieszeniu broni w konflikcie handlowym i prawdopodobnie na kolejnych porozumieniach osiągniętych podczas tej wizyty. Tak? Czyli Pekin ma również określone ramy czasowe tej stabilności, to więc mówi, że na kolejne 3 lata i dłużej, czyli co najmniej do końca kadencji Trumpa. Czyli to jest w tej chwili plan Pekinu. Zaraz sobie, tak jak powiedziałem, opowiemy w tej części analitycznej, o co tam chodzi. Teraz tak, co jeszcze powiedzieli, tak? Bo żeśmy wiedzieli, co jeszcze powiedzieli. Otóż tak, no powiedział Trump, musimy sprawić, by to działało i nigdy tego nie zepsuć, to co się w tej chwili dzieje. Powiedział, że Xi jest przyjacielem. Xi natomiast powiedział, czyli Xi powiedział, wspólnie czeka nas fantastyczna przyszłość, mam ogromny szacunek dla Chin i dla waszej pracy, jesteście wspaniałymi przywódcami. Z kolei prezydent Chin powiedział, że jest bardzo szczęśliwy ze spotkania z Trumpem w Pekinie w czasie historycznych zawirowań, gdy świat stoi na nowym rozdrożu. Następnie zadał prezydentowi USA serię pytań. Zapytał się, czy możemy połączyć siły, aby stawić czoła globalnym wyzwaniom i zaszczepić światu większą stabilność. Czy możemy dbać o dobro naszych narodów i wspólną przyszłość ludzkości, pracując razem, aby stworzyć świetlaną przyszłość dla naszych stosunków dwustronnych? I powiedział, to w istocie pytania postawione przez historię, świat i ludzi i stanowią one odpowiedź na nasze czasy, którą my jako przywódcy głównych państw, trzeba pamiętać, proszę zwrócić uwagę, oni nie używają słowa mocarstwo, supermocarstwo, tylko głównych państw, musimy wspólnie napisać. No więc tutaj wskazują komentatorzy, że Chiny są bardzo głęboko zaangażowane w symbolikę i wizualną optykę i wykorzystują te detale właśnie, żeby podkreślać znaczenie gościa. Tak, właśnie powitany w Wielkiej Hali Ludowej, siedzibie władzy w Chinach, to jest odpowiednik Białego Domu i wszystkich innych ważnych ośrodków władzy razem wziętych. Poza tym Chiny zdają sobie sprawę, że chcą zrobić widowisko dla Trumpa i to jest właśnie to, co jest w Stanach Zjednoczonych czerwonym dywanem, to właśnie dokładnie to zostało rozwinięte. Tak? Co więcej, wiceprezydent Han Zhen powitał Trumpa na lotnisku, to jest najwyższy rangą chiński urzędnik, który kiedykolwiek witał prezydenta USA, więc to też specjalnie zrobione, żeby Trump mógł właśnie powiedzieć też, że został specjalny sposób, w przeciwieństwie do wszystkich poprzednich prezydentów, przyjęty. Xi i Trump zgodzili się określić swoje relacje jako konstruktywne, strategiczne i stabilne i to ma ukierunkować stosunki amerykańsko-chińskie na kolejne 3 lata. Jest również oświadczenie chińskiego MSZ-u, na końcu jeszcze je przywołam, żebyście Państwo widzieli tutaj stanowisko oficjalne. Trump powiedział też, że relacje między oboma krajami sięgają czasów powstania Stanów Zjednoczonych, zauważając, że pierwsi amerykańscy handlowcy, którzy odwiedzali Chiny, byli określani przez Chińczyków mianem nowego ludu. Powiedział, dwustronne stosunki obu krajów należą teraz do najważniejszych na świecie. No, prezydent Chin powiedział, że oba kraje powinny stać się partnerami, a nie rywalami, dodając, że wzajemny szacunek jest kluczem do stabilnej relacji chińsko-amerykańskich. Powiedział też, zawsze wierzyłem, że wspólne interesy Chin i Stanów Zjednoczonych przeważają nad różnicami. Niech rok 2026 będzie historycznym, przełomowym rokiem dla relacji chińsko-amerykańskich, aby kontynuować przeszłość i otworzyć przyszłość. Jeśli chodzi o handel, to Xi powiedział, że drzwi możliwości dla Chin otworzą się szerzej. Co to oznacza, nie wiadomo. Trump w każdym razie zakłada, że obejmie to chińskie zobowiązanie do zakupu amerykańskiej soi, wołowiny i samolotów. To już wiemy, że to prawie na pewno będzie. Co więcej, jest też planowane utworzenie Rady Handlu z Chinami, które będą rozwiązywały ewentualne spory handlowe między krajami, żeby ich nie eskalować do poziomu prezydentów, ceł i tak dalej. Co więcej, Xi też spotkał się z amerykańskimi prezesami, którzy towarzyszyli Trumpowi w tej podróży. Co jeszcze ważnego? No nie, teraz to jest tak. Podczas czwartkowego spotkania Xi Jinping podobno ostrzegł Trumpa, że kwestia Tajwanu może doprowadzić do konfliktu między Waszyngtonem a Pekinem, jeśli nie zostanie potraktowana ostrożnie. Natomiast sam Tajwan nie był wspomniany ani we wspólnym oświadczeniu po spotkaniu. Trump był pytany o to, co on na to, więc zignorował te pytania. No więc to jest tak, że to jest oczywiście sprawa trudna dla Stanów Zjednoczonych, bo z jednej strony USA przyznają, że, zresztą Państwo wiecie, już nie będę tego, ale może powiem, bo nie wszyscy mnie oglądali kiedyś wcześniej, bo już tyle razy o tym mówiłem, że wydaje mi się, że Państwo już się znudziliście tym tematem, no ale trzeba pamiętać, to jest bardzo skomplikowana sytuacja, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone versus Tajwan. Bo tak, z jednej strony Chiny, znaczy USA oficjalnie przyznają, że Tajwan jest terytorium Chin, no ale nie precyzują jednoznacznie, jak właśnie, czy uznają, że Chiny tak uznają. O, to byłoby najlepsze. Czyli USA uznają, że Chiny uznają Tajwan za swoje terytorium. Stany Zjednoczone formalnie przestały uznawać Tajwan jako odrębne państwo, jest znane jako Republika Chińska, natomiast mają umowę o stosunkach z Tajwanem z 1979 roku, gdzie zobowiązują się między innymi do wspierania obrony samorządnej demokracji. Co właśnie ta ustawa umożliwia Waszyngtonowi m.in. dostawy broni, co zresztą Pekin uważa za ingerencję w swoje sprawy wewnętrzne. Czyli tak, nie uznają jako państwo, ale uznają za jakiś taki obszar, z którym utrzymują jakieś stosunki, choć nie są to stosunki dyplomatyczne, no bo dyplomatyczne się utrzymuje z innymi państwami. Więc to jest tak, Xi powiedział Trumpowi, kwestia Tajwanu jest najważniejszą kwestią w stosunkach chińsko-amerykańskich i to napisał rzecznik chińskiego MSZ-u. I też, jeśli zostanie to właściwie potraktowane, stosunki dwustronne będą cieszyć się ogólną stabilnością. W przeciwnym razie oba kraje będą się mierzyć ze starciami, a nawet konfliktami, co na razie całe stosunki na poważne ryzyko. Niepodległość Tajwanu i pokój w Cieśninie Tajwańskiej są nie do pogodzenia jak ogień i woda, to też powiedział Xi. No więc Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu wydało oświadczenie, w którym stwierdziło, że Chiny stanowią obecnie jedyne zagrożenie dla pokoju i stabilności w regionie. Pekin nie ma prawa wysuwać żadnych roszczeń w imieniu Tajwanu na arenie międzynarodowej. No ale Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu nie jest uznawany za Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu przez 90% państw świata. Natomiast we wspólnym oświadczeniu Trump i Xi zgodzili się, że cieśnina Ormus musi pozostać otwarta, a Iran nigdy nie powinien posiadać broni jądrowej. No i urzędnicy amerykańscy twierdzili wcześniej, że mogą potrzebować pomocy Chin z Iranem, natomiast analitycy twierdzą, że Pekin będzie chciał ustęp ze strony USA, prawdopodobnie w sprawie Tajwanu, w zamian za wszelką pomoc w rozwiązaniu kryzysu. No i teraz, Państwa, przechodzimy do części analitycznej. O co chodzi, tak? No bo dlaczego ja twierdzę, że obie strony mogą ogłosić sukces? Państwa, obie strony mają zupełnie różną perspektywę. Ja, ponieważ jeszcze wczoraj miałem taką bardzo ciekawą rozmowę analityczną tam z jednym z dużych funduszy, gdzie zagranicznych zresztą, gdzie właśnie pytano mnie o to, więc ja sobie też to trochę uporządkowałem, też mogę Państwu o tym przynajmniej w skrócie powiedzieć. Otóż to wygląda w ten sposób, że chińska perspektywa jest taka, że Chiny sobie w ten sposób, dlatego swojej koncepcji długiego marszu, kupują czas. Czyli krótko mówiąc, zdają sobie sprawę z tego, że w tej chwili już prawie doścignęły Stany Zjednoczone w kwestiach gospodarczych, a być może w niektórych kwestiach nawet Stany Zjednoczone zostały przeskoczone. No wiadomo, prawda, w produkcji przemysłowej, nie wiem, statki, koleje, technologie zresztą z tym związane, być może niektóre technologie kosmiczne, to jest coś, gdzie ten wyścig jest albo wyrównany, albo Chiny mają przewagę. W takich rzeczach jak na przykład AI, prawda, czy nowoczesne chipy, czy wszystkie te nowe wynalazki, na przykład roboty, to też nie wiadomo, kto bardziej, prawda, czy kto to robi lepiej, czy Chińczycy, czy Amerykanie, więc ta rywalizacja jest wyrównana. Co prawda, jak ktoś słusznie wspomniał, na razie największe big techy znajdują się w Stanach Zjednoczonych, ale te big techy znajdują się w Stanach Zjednoczonych największe, dlatego, bo Stany Zjednoczone też mają i miały do tej pory uprzywilejowaną sytuację gospodarczą na świecie. Natomiast one znajdują się w Stanach Zjednoczonych, ale w dziwny sposób produkują w Chinach, prawda? Co właśnie próbuje Trump odwrócić. Co więcej, właśnie też Stany Zjednoczone starają się zapobiegać ekspansji właśnie big techów chińskich poprzez prowadzenie różnego rodzaju embarg, jak pamiętamy słynną wojnę z Huawei'em, tak? No, ale to jest inna zupełnie sprawa. Chodzi w każdym razie o to, że jeżeli przyjmiemy za pewnik, a ja przyjmuję za pewnik tą koncepcję długiego marszu, jeśli chodzi o rywalizację międzynarodową, to Chiny wiedzą, że jeszcze nie są gotowe do decydującego starcia ze Stanami Zjednoczonymi. To starcie nie musi być militarne. Tutaj chodzi o taki wielki skok przeskoczenia po prostu na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o rolę mocarstwową. Chiny, zakończył się okres, można powiedzieć, partyzantki, zakończył się okres unikania tego konfliktu i ścigania się ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast w tej chwili my jesteśmy w okresie tego właśnie wyczekiwania, właśnie takiej równowagi strategicznej, gdzie oba państwa są, czy oba mocarstwa są na swoich pozycjach, nie starają się, no Chiny oczywiście starają się nie doprowadzić do konfliktu, ponieważ uważają, że w długiej perspektywie, w perspektywie właśnie przekraczającej kadencję Trumpa, Chiny zdobędą decydującą przewagę. I ten właśnie, ten decydujące uderzenie właśnie, które zapowiadał kiedyś tej swojej koncepcji wojny partyzanckiej, pamiętajmy, że to była koncepcja wojny partyzanckiej. To nie była analiza geostrategiczna czy opowieść o gospodarce, ale bardzo dobrze ta taktyka się sprawdzała w różnych ruchach partyzanckich, a i nie tylko, jak się okazuje. Zresztą Xi sam się odwoływał do tego rok temu, w związku z tym to jest tym bardziej prawdopodobne. Czyli krótko mówiąc, Xi Jinping jest... Dlaczego jest Xi Jinping zadowolony? Ponieważ zadowolił Trumpa. A dlaczego, jaka jest perspektywa amerykańska? No, perspektywa amerykańska to jest perspektywa taktyczna, to jest perspektywa krótkich zwycięstw polegających na ogłoszeniu. Kupią soję, będziemy sprzedawali mięso, kupią od nas Boeingi, nie będą wprowadzali jakichś tam dodatkowych embarg i generalnie, no można powiedzieć, przywiozłem wam znowu pieniądze, prawda, do Stanów Zjednoczonych. Przywiozłem wam 100-200 miliardów dolarów zysku czystego, a jeszcze tam były zapowiedzi zakupów ropy naftowej w międzyczasie. Nie wiem, czy one będą dzisiaj ogłoszone, bo nie muszą, ale w każdym razie po to, żeby właśnie zmniejszyć zależność od Zatoki Perskiej. To są wszystko podarunki Xi Jinpinga dla Trumpa. Po to są one rozdawane, żeby Trump mógł ogłosić sukces. Co więcej, zepsucie tych stosunków nie będzie leżało w interesie Trumpa, bo wtedy się okaże, że jednak to się nie zakończyło sukcesem. Dla Chin perspektywa 3-letnia to jest żadna perspektywa, to znaczy 30-letnia tak, 3-letnia nie. A starają się w każdym razie doprowadzić do takiej sytuacji, w której Stany Zjednoczone nie będą kontynuowały żadnych wrogich ruchów polegających na przykład na zakłócaniu, na wprowadzaniu kolejnych embarg czy zakłócaniu łańcucha dostaw. Bo czy łańcucha dostaw w jedną czy w drugą stronę, prawda? W każdym razie chodzi o to, żeby Chiny mogły sobie spokojnie budować swoją potęgę gospodarczą i rozszerzać swoje wpływy na kanwie, można powiedzieć, pokojowej, a nie na kanwie konfliktu globalnego czy konfliktów zbrojnych, bo po prostu nie mają w tym doświadczenia, są dużo słabsze, a nawet jeżeli są być może nawet silniejsze militarnie, czego my nie wiemy, bo to do momentu, gdy się nie spotkają, to nie wiadomo, to i tak doświadczenie ich armii, powiedzmy, w prowadzeniu dużych konfliktów jest zerowe. Zwróćcie uwagę Państwo, że największe konflikty ostatnio to bitwy na kije z armią indyjską i ewentualnie no, otoczaki, prawda, z doliny rzeki. Także to jest starcie oczywiście bardzo ważne, natomiast nawet niezwykle wiele osób tam się udało na drogę do Jerozolimy, ale jednak użycie kija, czy nawet dębowego, versus użycie rakiet międzykontynentalnych, to są jednak trochę dwie różne sprawy. Czy zdolność w ogóle na przykład do desantu morskiego, czegoś takiego, to Chińczycy ćwiczyli, ale że tak powiem na sucho. Natomiast Amerykanie ćwiczą to non-stop przy okazji różnych konfliktów, które sobie wywołują. Więc tutaj jest zrozumiałe, że Chińczycy, zresztą Chiny w ogóle nie, oni nawet, proszę Państwa, nie zakładają tego typu rywalizacji, po prostu unikają jej. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że wszystkie te państwa, które uznawały Chiny za sojuszników, jeżeli miały nadzieję na to, że Chiny nagle zaczną się zachowywać tak jak inne mocarstwa świata, to się po prostu mocno rozczarowały, bo Chiny zawsze ograniczały się do stanowczego potępienia, być może pomocy gospodarczej i innej, natomiast nigdy do oficjalnego jakby zaangażowania się w jakikolwiek konflikt. Jest to, ale to jest perspektywa chińska, bo oni dokładnie w ten sposób chcą, ten drugi etap tego długiego marszu, on właśnie na tym ma polegać. Na pewno na nieangażowaniu się w konflikt. Na powstrzymywaniu być może kolejnych pomysłów amerykańskich, ale nic więcej. I to też w dziedzinie dyplomatycznej i gospodarczej, a nie na przykład militarnej. Natomiast, jak ja powiedziałem, Stany Zjednoczone potrzebują krótkiego, szybkiego sukcesu, bo taka jest perspektywa demokracji amerykańskiej. Bo w takiej perspektywie funkcjonuje każdy polityk w Stanach. No, Trump, tak jak mówiłem wczoraj, zaczął wcześniej, bo zaczął od razu, notabene popełniając kosmiczne błędy, których mógłby uniknąć, gdyby były te decyzje lepiej przygotowane. Ja mówię o tych celnych, przepraszam Państwa, to jest, przecież to w tej chwili przypomnijmy, no, Skarb Państwa musi oddać w sprawie 168 miliardów, a mówimy tylko o jednym wyroku dotyczącym jednych z ceł, a to nie są wszystkie wyroki dotyczące wszystkich ceł, bo są jeszcze kolejne przecież sprawy i kolejne decyzje. Krótko mówiąc, zwykle amerykański polityk, prawda, przez pierwszy rok to się uczy tam, gdzie, nie wiem, gdzie toaleta jest w Białym Domu, czy kto jest kim, prawda, żeby się nie gubić. Trump rozpoczął od poszukiwania sali balowej, której nie ma. Natomiast dopiero w drugim roku zwykle ten... Drugi rok to jest zwykle rok na realizację ambitnych planów politycznych, gdzie pierwszy na przykład zwykle polegał na przeforsowanie czegoś przez kongres. Warto zwrócić uwagę, że Trump prawie nic nie przesyła przez kongres, co znaczy potrzebuje wsparcia w kongresu, więc on prawie nic, no bo kongres zdaje się niespecjalnie jest entuzjastycznie nastawiony do jego pomysłów. Natomiast no, zwykle to jest właśnie zabieganie o zgodę kongresu na jakieś mniej lub bardziej ambitne plany, jeżeli ten kongres jest życzliwy. I następnie drugi, trzeci rok to jest realizacja tej polityki, ale już pod koniec drugiego roku mamy midterms, czyli pierwsze sprawdzam, w którym może się zmienić większość w Izbie, a wtedy dalszy ciąg planów już idzie do kosza. No i czwarty rok to jest kampania wyborcza. Więc ta perspektywa właśnie, czyli coś, co jest... Ja nawet mogę zaryzykować tezę, że polityka amerykańska w tej chwili ze względu też na swoją... też i polaryzację, i no, zmiany zasadnicze też społeczno-polityczne w Stanach Zjednoczonych. Też pewna rewolucja będzie się musiała dokonać w partiach politycznych, gdzie to starsze pokolenie już naprawdę, tam starsze to jest takie naprawdę starsze, to już nawet Kościół Rzymski, prawda, zmienił zasady dotyczące czynnej pracy kardynałów, a Stany Zjednoczone nie. W związku z tym to mocno, mocno starsze pokolenie, które powiedzmy było w wieku poborowym w czasie wojny koreańskiej, trochę żartuję, bardziej wietnamskiej, no musi po prostu odejść, bo jego poglądy polityczne nie przystają do rzeczywistości, ale też no rzeczywistość też i współczesna cywilizacja wymusza jak gdyby dążenie do szybkiego sukcesu. Ludzie nie będą czekali, prawda, nie będą, znaczy powiedzenie w Stanach Zjednoczonych, wiecie co, ja teraz dokonam tej zmiany gospodarczej, ona będzie kosztowna przez 5 najbliższych lat, ale już wasze prawnuki będą po prostu opływały w mleko, miód i tam złoto, klejnoty i tak dalej. No, coś takiego nikogo tam nie interesuje. Sukces ma być teraz i zaraz. Za miesiąc, za dwa, za trzy, w krótkim okresie mam odczuć w kieszeni, prawda, że mam więcej pieniędzy, a nie mniej. A nie godzę się na to, że mam mniej pieniędzy, ale to jest dla mojego dobra, prawda, bo jeszcze bym wydał za dużo, prawda, i bym się w głowie poprzewracało. Tak, więc tak jak zresztą to Trump mówił na początku kadencji, że dzieci nie muszą mieć po 10 lalek, mogą mieć po jednej, czy coś takiego, już zostawił to ten tekst, bo ten tekst jest politycznie jest naprawdę delikatnie mówiąc ryzykowny. Więc to tak wygląda. I z tej perspektywy Trump przywozi wielki sukces. Przywozi wielki sukces, udało mu się dogadać dzięki swojemu wdziękowi, jak jest przekonany, i urokowi osobistemu, Xi Jinpingiem, jakby nie było, Xi Jinping też i ta wizyta też no, podnosi, prawda, Xi Jinpinga do rangi w zasadzie rozmowy, dialogu równych, tak? To też jest dla Chin, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu no, były państwem jednak rozwijającym się i to próbującym zwalczać strukturalną biedę na przykład, która zresztą dalej występuje w Chinach, co prawda już na niewielkich obszarach, ale ciągle jednak. Więc to jest rzeczywiście zasadnicza zmiana. Czyli nie Rosja, prawda, nie Europa, prawda, tylko Chiny to jest partner, główne państwa, jak mawia Xi Jinping. I teraz obie strony są jak gdyby szczęśliwe z tego powodu, bo obie strony w swojej perspektywie załatwiły to, co chciały. Trumpa niewiele interesuje to, czy za 10 lat Chiny staną się głównym mocarstwem, bo za 10 lat, miejmy nadzieję, Trump będzie na zasłużonej emeryturze, choć już żartował o trzeciej i czwartej kadencji, ale załóżmy, że żartował, tak? Więc zakładamy, że nie wprowadzi monarchii dziedzicznej na przykład, czy nie usynowi Vance'a. W każdym razie, czy Rubio jeszcze na dodatek będzie miał bliźniaki prawie. W każdym razie, więc to Trumpa nie obchodzi. Natomiast Chiny to mają właśnie dokładnie taką perspektywę i one wyczekują momentu, kiedy ta fala przeważy. I teraz to jest właśnie bardzo dobre pytanie, które wczoraj właśnie mi się spodobało. Bo tutaj będziemy mieli pytanie, proszę Państwa, wręcz filozoficzne. Bo z jednej strony Stany Zjednoczone i Trump obcięli przede wszystkim wydatki na naukę. To jest moim zdaniem jeden z największych błędów tej administracji, ponieważ akurat zmniejszenie funduszy na naukę, no tam między innymi na medycynę, prawda, zostały te fundusze obcięte, ta kłótnia ideologiczna z uniwersytetami, gdzie każdy dzień zwłoki w jakichś badaniach to jest naprawdę, to jest porażka, bo świat się ściga po prostu z Amerykanami. Z drugiej strony, no ale mamy tutaj jakby indywidualną innowacyjność, tak? Czyli teoretycznie jednostka jest w stanie wymyślić coś, nie tylko wymyślić coś przełomowego, ale jeszcze mechanizmy w Stanach Zjednoczonych jest takie, że albo to sprzeda i rozpropaguje, albo ktoś im to ukradnie, prawda, i potem będą się procesować przez najbliższe 50 lat. No ale tak czy inaczej ten wynalazek, prawda, może się zrewolucjonizować jakąś dziedzinę. Natomiast w Chinach powstaje pytanie, czy jednak gigantyczne nakłady na naukę i na innowacyjność, uznawaną za no wręcz strategiczny cel państwa, ale jednak powiedzmy sobie z wolnością jednostek bywa różnie, w różnych instytutach i w różnych, chociaż też nie wiadomo do końca, tak naprawdę też nie wiemy, bo też to są pewne ekstrapolacje zachodnie, co się tak naprawdę dzieje w tych prawdziwych instytutach badawczych chińskich, prawda? Czy mamy model radziecki, gdzie nie wolno pewnych odkryć robić, czy wręcz przeciwnie właśnie, że promowana jest jak największa innowacyjność. Tego tak naprawdę nie wiemy. W każdym razie te kilka lat, 2-3 lata będą decydowały o tym, kto wygrywa w wyścigi technologiczne. Czy Chiny na przykład będą lepsze niż Musk, prawda, jeśli chodzi o eksplorację kosmosu na przykład i tak dalej. No ale proszę Państwa, to krótko mówiąc, jeżeli to wszystko, co czym opowiedziałem, jeżeli to się mniej więcej utrzyma, jeżeli Stany Zjednoczone, bo Stany Zjednoczone mogą zepsuć wszystko właśnie Tajwanem, czyli wyjeżdżają, a potem mówią, no właśnie, a propos tych 13 miliardów dla Tajwanu, to my właśnie chcemy dostarczyć im i tam was zaczną dostarczać jakieś niezwykłe ilości broni, no to wiadomo, że oczywiście cała ta umowa pójdzie do kosza i to ten sekundowy sukces zakończy się tak naprawdę w ciągu kilku tygodni i wrócimy jak gdyby do Trump as usual, prawda? Czyli to, co takiej rzeczywistości Trumpa. Natomiast z drugiej strony dla Trumpa, jeżeli chodzi o sprawę Tajwanu, no to dla Trumpa Tajwan jest bardzo ciekawym case'em, zakładając, że on jeszcze ma jakieś, zachował resztki racjonalnego myślenia, to dla niego straszenie Tajwanu tym, że no generalnie to uważamy, że ładnie by wyglądała tutaj flaga Chińskiej Republiki Ludowej, może skłonić tajwańskie firmy do przenoszenia się na przykład do Stanów Zjednoczonych, a w każdym razie wynoszenia się poza Tajwan, jeżeli chodzi na przykład o produkcję półprzewodników. O co zdaje się Trump od początku ten właśnie Tajwan oskarżał, że Tajwan właśnie powinien przenieść tą produkcję do Stanów Zjednoczonych. Więc nie wiadomo, czy jak to zostanie rozegrane. W każdym razie, jeżeli pozostaną wszystkie te ustalenia, które znamy w tej chwili, to mamy wielki sukces, bo każda strona osiągnęła sukces w swojej, jak gdyby, perspektywie strategicznej. Chiny mają spokój od Stanów Zjednoczonych i mogą spokojnie sobie dalej rozwijać się po to, żeby w pewnym momencie próbować wygrać. Natomiast Stany Zjednoczone mogą ogłosić, znaczy Stany Zjednoczone, Trump może ogłosić sukcesy dogadania się z Chinami i jednocześnie no też prawdopodobnie ustanowienia pewnego kanału komunikacji, bo Trump może mówić, że nie potrzebuje pomocy, ale potrzebuje tej pomocy rozpaczliwej, przynajmniej w dwóch miejscach, to znaczy z Iranem to na pewno, a drugie miejsce to z Rosją. Dlatego, bo jednak obie wojny wiszą nad Trumpem, on oczywiście twierdzi, że jedna nie jego, druga jego, ale prawda, ale on już ją wygrał, więc nie potrzebuje pomocy, ale potrzebuje. No, wszystkie sondaże pokazują, że jeżeli tego nie rozwiąże do midtermsów, to w zasadzie, żeby tam nie wiem, jakie cuda się działy na Durną, bo jak Państwo wiecie, co z tego, że Amerykanie przestali popierać Trumpa, jak tam się zmiany okręgów wyborczych powodują, że jak tam zakładano, że może być nawet 20 demokratów, może się nowych pojawić w kongresie, to teraz już chyba zdaje mi się 10, a to tylko właśnie przez te zmiany granic okręgów wyborczych, więc jeszcze parę tych cudów nad urną, przed urną, że tak powiem, które zostaną wprowadzone i tam się może okazać, że 70% społeczeństwa nie lubi Trumpa i republikanów, a republikanie mają 70% mandatów zdobytych, no więc, no ale to już jest zupełnie inna kwestia. To także, proszę Państwa, mam nadzieję, że Państwu mniej więcej to wytłumaczyłem, ale mamy jeszcze jedną sprawę do omówienia. To jest pułapka Tukidydesa. Otóż Xi Jinping ostrzegał przed pułapką Tukidydesa. Ja już kiedyś o tym opowiedziałem, ale to jest, o co chodzi w niej, tak? Żeby Państwo nie będziecie mieli czasu, żeby sięgać do tych starych odcinków. W związku z tym przypomnę. No, prezydent Chin powołał się na ostrzeżenie ze świata antycznego, kiedy greckie miasto, państwo Ateny i Sparta rozpoczynały wojnę, prawda? Chodziło o to, że pułapka, o której wspomniał Xi, została właśnie nazwana na cześć Tukidydesa, starożytnego ateńskiego wodza, którego relacja z II wojny peloponeskiej jest uważana notabene za jedną z pierwszych spisanych historii, no powiedzmy, kampanii wojskowych. Tukidydes argumentował, że wojna między Atenami a Spartą była napędzana zagrożeniem dla ugruntowanej potęgi ze strony jednej z nich, która zyskiwała na sile. Czyli krótko mówiąc, wzrost potęgi Aten przeraził Spartę, bo Sparta uznała, że Ateny ją gonią, a w związku z tym to zmusiło jak gdyby Spartę do rozpoczęcia wojny, takiej wojny uprzedzającej, zanim Ateny staną się zbyt silne. No i tutaj chodzi o to, że właśnie, że tutaj wielka potęga, kiedy właśnie spotyka się z potęgą wschodzącą, to konflikt między nimi jest bardzo prawdopodobny, a nawet unieunikniony. Właśnie ta pułapka miała na tym polegać. A w związku z tym, zresztą taki jeden z profesorów nawet wskazał 16 przypadków w historii, w których wschodząca potęga groziła odsunięciem od władzy potęgi tej dominującej i 12 z 16 rywalizacji zakończyło się wojną. Więc tutaj chodzi o coś takiego, że właśnie Xi Jinping jeszcze w 2015 roku, jeszcze do Kissingera notabene, mówił, na świecie nie ma czegoś takiego jak pułapka Tukidydesa. Ale tak się zachowują Stany Zjednoczone. Znaczy Stany Zjednoczone się zachowują tak, jakby rzeczywiście ta wschodząca potęga, czyli Chiny, zaczęła być już tak zagrażająca, że te różne właśnie rozpaczliwe działania, te różnego rodzaju wojny, konflikty, wojny handlowe, to wszystko jest próba ograniczenia wzrostu Chin, no i nie prowadząca jeszcze do konfliktu otwartego, ale do tego też no, zmierza, krótko mówiąc, zmierzają też Stany Zjednoczone, właśnie do tej pułapki Tukidydesa, czyli nieuchronności tego. No więc tutaj właśnie Xi w hali ludowej powiedział, że świat stanął na nowym rozdrożu. Powiedział tak, czy Chiny i Stany Zjednoczone mogą pokonać pułapkę Tukidydesa i ustanowić nowy paradygmat relacji między mocarstwami. Tak to dokładnie zostało powiedziane i że właśnie mogą, czy jest możliwe współistnienie pokojowe dwóch właśnie wielkich mocarstw. Więc no i tutaj właśnie wskazuje się, że Chiny postrzegają pułapkę Tukidydesa nie jako jakiś model predykcji, jak to bywało sporadycznie stosowane w krajach zachodnich, ale jako zagrożenie, którego można i należy unikać, prawda? Więc tutaj mamy to a propos jeszcze tego, co się tam wydarzyło i o co jeszcze chodzi w tych relacjach chińsko-amerykańskich. Natomiast mamy, proszę Państwa, coś niezwykle ciekawego. Coś, o czym ja niedawno opowiadałem i przyznam, że aż mam wrażenie jakiegoś błędu w Matrixie, jeśli nie déjà vu. Otóż no mamy raport, który się pojawił, raport, uwaga, wywiadu amerykańskiego, poufna ocena wywiadu, która notabene pojawiła się właśnie dosłownie w tym czasie, która opisuje bardzo szczegółowo, w jaki sposób Chiny to wykorzystują, to jest trudno powiedzieć, no, można powiedzieć, wygrywają wojnę Stanów Zjednoczonych z Iranem, co jest w ogóle jakimś gigantycznym paradoksem, ale jednak to jest udokumentowane. Otóż chodzi o zwycięstwo, czy też maksymalizowanie przewagi nad Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie wojskowej, gospodarczej, dyplomatycznej oraz innych. Nie znamy pełnego tekstu tego raportu, znamy natomiast przecieki, czyli od osób, które to przeczytały i widziały. W związku z tym no nie mogę zacytować dosłownie fragmentów, ale mamy mamy przynajmniej omówienie. No więc ocena, jak poinformowali anonimowi urzędnicy, została przygotowana dla przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generała Dana Keina i spowodowała duży alarm w Pentagonie, ponieważ pokazują to, jak wielkie koszty ponosi Waszyngton w tym konflikcie z Teheranem, który został w zasadzie zawieszony. Znaczy ten stan zawieszenia działa na niekorzyść Stanów Zjednoczonych, jeżeli będziemy się patrzyli na relacje Stany Zjednoczone a Chiny. Otóż to jest tak, że raport został sporządzony przez Dyrekcję Wywiadu Połączonych Sztabów, wykorzystujący tak zwane ramy DIME albo DIME do oceny reakcji Chin na konflikt z Iranem za pośrednictwem czterech instrumentów władzy państwowej: dyplomatycznej, informacyjnej, wojskowej i gospodarczej. To jest odkrycie autentyczne i to jest był duży szok. Znaczy wszyscy ci, którzy pisali i którzy dzisiaj gdzieś tam przeciekają to do prasy, stwierdzą, że są zaskoczeni, że to aż tak się dzieje. No więc tak, oczywiście to jest tak, że z jednej strony Pekin rozpoczął, po pierwsze, jeżeli chodzi o sprzedaż broni, to Chiny sprzedawały broń od momentu, kiedy Stany Zjednoczone i państwo położone tam, gdzie chce, rozpoczęły wojnę z Iranem, czyli od 28 lutego. Chiny po pierwsze sprzedawały broń sojusznikom Stanów Zjednoczonych w Zatoce, którzy zmagali się z obroną swoich baz wojskowych i infrastruktury naftowej, czyli nie tylko Iranowi, ale przede wszystkim sojusznikom swoim w Zatoce, sojusznikom USA, czyli rozumiem, że chodzi o Emiraty i o Arabię Saudyjską. Danych nie, może są w tym raporcie, nie przywołano, o które państwa chodzi, no ale pewnie o te. Pekin również to jest, więc to jest pierwsza sprawa. Po drugie, Pekin wspierał kraje na całym świecie, które mają problemy ze względu na brak po prostu zapasów, w zaspokojeniu swoich podstawowych potrzeb energetycznych po tym, kiedy Stany Zjednoczone i państwo położone tam, gdzie chce, skłoniły Iran do zamknięcia cieśniny Ormuz, czyli korytarza transportującego 1/5 światowych zasobów ropy naftowej i gazu. Co więcej, to jest punkt trzeci z tego raportu, więc mamy kwestię pomocy, czyli dobry wujek Xi, prawda, który pomaga państwu, że ja o tym niedawno mówiłem, że właśnie coś takiego nam się pojawiło, że z Chiny wykorzystują właśnie to, zresztą prasa pisała, że z Chiny właśnie dla Australii, Filipin dostarczają do tych krajów te produkty, tam jakąś naftę, czyli chodzi o produkty przetworzone i inne, których po prostu nagle zabrakło na rynku. I te państwa nie mają żadnych zapasów. Że rzekomo te dostawy nie zaspokajają wszystkich potrzeb, no ale są więcej niż symboliczne, a w związku z tym są odnotowane jako gest niezwykle przyjazny od państwa, dodajmy, z którego się, powiedzmy, nie spodziewano takich gestów. Poza tym, co jest dużą przewagą dyplomatyczną, Stany Zjednoczone o swoich sojuszników, tych państwa, które znajdują się w Azji szczególnie, a ta Azja może stać się trudna, a zresztą jeszcze o kryzysie naftowym będziemy dzisiaj mówić, w związku z tym Stany Zjednoczone tego nie zrobiły. Natomiast Chińczycy to zrobili. Pomimo tego, że przecież do Chin też nie docierały albo docierały dużo zmniejszone dostawy ropy naftowej. Natomiast Chiny mają gigantyczne zapasy i zresztą je od dawna jeszcze rozbudowują. Co więcej, trzeci aspekt to jest pozbawienie Stanów Zjednoczonych ogromnych zapasów amunicji, które gdyby doszło do potencjalnego konfliktu Chin i Tajwanu, czyli Stany Zjednoczone, gdyby się zdecydowały bronić Tajwanu, bo to jest jeszcze pod znakiem dużym zapytania, to by w tym momencie prawdopodobnie tej amunicji było za mało po prostu i by nie starczyło. Co więcej, konflikt z Iranem doprowadził do uszkodzenia lub zniszczenia amerykańskiego sprzętu wojskowego i obiektów na całym Bliskim Wschodzie. I również to jest tak, że to było, ponieważ tam Chińczycy wszędzie są obecni, bo przypomnijmy, że to jest sojusznik też Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów, dostawca tam różnego rodzaju dóbr, odbiorca od nich, więc Chińczycy tam są wszędzie obecni i to na poziomie nieturystycznym. I otóż oni mogli dzięki temu obserwować bardzo dokładnie, jak Stany Zjednoczone prowadzą wojnę, i nauczyć się również planować swoje własne przyszłe operacje, w tym jak ze Stanami Zjednoczonymi sobie poradzić w przypadku konfliktu. Więc też zauważono w raporcie, że Pekin włączył do swojego przekazu publicznego krytykę wojny, nazwał konflikt nielegalnym, ale tutaj wyraźnie chodziło o to, żeby pokazywać kontrast między Chinami, które są strażnikiem opartego na zasadach porządku międzynarodowego, natomiast Stanami Zjednoczonymi, które były do niedawna właśnie takim strażnikiem, a od tej roli odeszły. Stany Zjednoczone Trumpa z całą pewnością, to można powiedzieć ponad wszelką wątpliwość, że likwidują ten świat oparty o normach, na normach zresztą, które same stworzyły po II wojnie światowej. Więc natomiast Chiny są do niego przywiązane, w związku z tym Stany Zjednoczone wychodzą, krótko mówiąc, na awanturnika, a Chiny wychodzą na ostoje stabilności. Prawda? Więc tą wojnę propagandową, tak samo ten raport sugeruje, że Amerykanie przegrywają i to tak można powiedzieć bardzo poważnie. No, zapytany o to główny rzecznik Pentagonu powiedział, twierdzenie, jakoby globalna równowaga sił przesunęła się na korzyść jakiegokolwiek państwa poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, są zasadniczo fałszywe. Rzeczniczka Białego Domu powiedziała, że Stany Zjednoczone zdziesiątkowały potencjał militarny irańskiego reżimu w ciągu zaledwie 38 dni i teraz duszą, co pozostało z jego gospodarki, stosując jedną z najskuteczniejszych blokad morskich w historii. Co więcej, dodała, siły zbrojne Stanów Zjednoczonych to największa siła bojowa na świecie, której niezrównana potęga jest widoczna dla całego świata. Natomiast w oświadczeniu rzecznik ambasady Chin powiedział, że Pekin jest zdeterminowany, żeby promować pokój i działać na rzecz deeskalacji sytuacji. Powiedział, najpilniejszym priorytetem jest zapobieżenie wszelkimi sposobami nawrotowi walk, a nie wykorzystywanie sytuacji do obrzucania błotem innych krajów. No więc to jest tak, że ogólnie to jest jeden z pracowników Centrum Nowego Bezpieczeństwa Amerykańskiego, cytowany dzisiaj przez prasę amerykańską, mówi, ogólnie rzecz biorąc, wojna w Iranie znacząco poprawia pozycję geopolityczną Chin. Tak? No ta publikacja raportu oczywiście nie jest przypadkowa, to ma wszystko prawdopodobnie na celu też zakłócenie dobrego samopoczucia Trumpa w związku z tymi spotkaniami w Pekinie. Wiecie Państwo, to chodzi oczywiście o to, że ten raport, no, ten Deep State, prawda, na pewno istnieje i wielu się będzie nie podobało to, co powie Trump w Pekinie. Trump chce po prostu sukcesu indywidualnego, natomiast w tej sytuacji taki raport, zresztą upubliczniony w ten sposób, no, jakie on ma skutki? No, skutki ma takie, że teraz będą się wszyscy pytali, no zaraz, to nie dość, że Iran już wykorzystał to, żeśmy się bili z Chiny wykorzystały to, że biliśmy się z Iranem, prawda, i my żeśmy tutaj ponosili koszty, straty takie czy inne, prawda, Chiny się budowały, to jeszcze dajecie, prawda, Chinom kolejne zabawki, prawda, i zamiast tutaj mówić o obronie Tajwanu, Dalai Lamie i tak dalej, to tutaj zajmujecie się handlem, prawda, z wrogiem, który właśnie wykorzystał waszą słabość. To mniej więcej to jest podstawa do takiej retoryki. Jak znam życie, właśnie tak będzie Trump za chwileczkę atakowany albo nawet pytany przez dziennikarzy, tak? Czy mógłby pan skomentować, co właśnie w sprawie tego raportu, który mówi, że Chiny już i tak, prawda, wykorzystują, zyskały wielką przewagę nad nami i tak dalej. Więc to będzie sprowokowanie oczywiście Trumpa, żeby powiedział coś niedobrego o Chinach, co spowoduje, że sobie panowie na koniec, no niespecjalnie podadzą ręce, tak? Oczywiście to się pewnie nie uda, ale to jest, Trump zresztą odrzucił już pomysł, że jest pod presją lub potrzebuje pomocy Pekinu, żeby zakończyć wojnę. Natomiast no, pozycja Trumpa, i to się wskazuje też, jeśli chodzi o całą tą awanturę międzynarodową, no, zasadniczo osłabła, tak? To jest tak, że pozycja Trumpa osłabła z powodu niezadowolenia opinii publicznej z konfliktu i znacznych szkód, jakie wyrządził on i dalej wyrządza światowej gospodarce, tak? No więc jeżeli chodzi o Chiny właśnie, to ten raport wywiadowczy wskazuje, że Chiny poradziły sobie z niedoborami dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii i ogromnym rezerwom ropy naftowej. Tutaj wskazują eksperci, że Chiny są drugim najbardziej odizolowanym krajem na świecie od kryzysu energetycznego po Stanach Zjednoczonych. Natomiast Chiny prezentują się jednocześnie jako dostawca rozwiązań zapewniając dostęp do paliwa lotniczego i innych produktów, których brakuje, czyli jako taki, powiedzmy, no, pomoc na krótką metę. I teraz uwaga, to jest tak, że od początku wojny Pekin zwrócił się, i to jest udokumentowane, do Tajlandii, Australii, Filipin i innych krajów, żeby pomóc im w zarządzaniu ich zapotrzebowaniem na energię, oferując im dostęp do chińskich zielonych technologii jako rozwiązania długoterminowego. I zdaje się, że z sukcesem. No więc, natomiast warto powiedzieć, że podczas poprzednich kryzysów energetycznych Waszyngton zawsze wysyłał urzędników praktycznie na cały świat, żeby naradzać się i różnego rodzaju właśnie znajdować środki zapobiegawcze. wskazano, że to administracja Trumpa po raz pierwszy czegoś takiego nie zrobiła, znaczy w historii tych dużych kryzysów. Jeśli chodzi o niedobory amunicji, to jest kolejny istotny czynnik, który jest udokumentowany. Stany Zjednoczone zużyły ogromne ilości pocisków rakietowych, bomb i pocisków przechwytujących, z których większość z nich nie tylko jest drogich, ale przede wszystkim wymaga długiego czasu produkcji. W związku z tym na przykład Washington Post i inne media wskazywały, że tutaj przedstawiały raporty, które wskazują na ograniczone dostawy uzbrojenia obrony powietrznej Patriot i THAAD, a także pocisków manewrujących Tomahawk, które ewentualnie byłyby no, kluczowe w przypadku konfliktu z Chinami. Co znowu spowodowało oficjalne już obawy Tajwanu, Japonii, Korei Południowej. Zresztą no nasze to nie, bo nasi, prawda, się chyba jak rozumiem, dowiadują się z gazet, że tam Amerykanie podjęli jakąś decyzję. Ja w ogóle się bulandą dlatego nie zajmuję, proszę Państwa, bo to jest poza moją granicą wytrzymałości nawet w stand-upie. Natomiast no to w każdym razie tamci sojusznicy oficjalnie zaczęli się o to pytać. I na przykład również ci, którzy są na Tajwanie, znaczy w tej chwili no na Tajwanie trzeba pamiętać, że są również liczni zwolennicy połączenia się z Chińską Republiką Ludową. To nie jest tak, że tam całe społeczeństwo, prawda, murem przeciwko Chinom, tym kontynentalnym, wręcz przeciwnie. I to jest tak, że to już daje powód do spowolnienia lub zablokowania finansowania rozbudowy tajwańskiej armii. Natomiast oczywiście zwolennicy Tajwanu uważają właśnie tą rozbudowę tajwańskiej armii i zakupy jeszcze ze Stanów Zjednoczonych jako podstawowy element odstraszania. No więc tutaj rzecznik Pentagonu powiedział, że Pentagon otrzymuje rozbudowany, odporny arsenał i potencjał przemysłowy niezbędny do obrony naszego kraju, ochrony naszych interesów i odstraszania każdego przeciwnika. No i oczywiście mamy jeszcze ostatni element, który się pojawił w tym kontekście, a który jest przywoływany przez amerykańskie właśnie media razem z tym raportem. I raport otóż pokazał również na postawienie sobie moralnej przewagi nad Waszyngtonem, ponieważ nawet jeżeli Chiny są oskarżane o naruszenia praw człowieka, to w tej chwili oni wskazują na to, co robi państwo położone tam, gdzie chce, razem z Amerykanami. No na przykład właśnie chociażby w samym tym Iranie ponad 5 tysięcy cywilów odesłanych, czy w ogóle osób, bo to też nie wiadomo, czy chodzi o cywilów, czy cywilów i wojskowych, w każdym razie odesłanych na drogę do Jerozolimy, w tym te setki dzieci. Więc no, w takiej sytuacji bardzo łatwo jest Pekinowi moralizować, tak? Znaczy, mówić, proszę bardzo, prawda, no, chrońcie prawa człowieka. Tak jak kiedyś ten podstawowy straszak na Chiny był, prawda, no to zaraz wam jakimś tam raportem Amnesty International rzucimy cytatem, czy jakimś Human Rights Watch, to teraz, no niestety, ale Stany Zjednoczone tę przewagę straciły zresztą na własne życzenie. No ale to nie tylko w tej kadencji. To, żeby być uczciwym, od Bidena to się na pewno zaczęło, jeżeli, no wcześniej raczej, no od Bidena na pewno, tak? No i mamy, proszę Państwa, jeszcze ostatnią sprawę. Żeby już do tego chińskiego problemu nie wracać, to mamy jeszcze stanowisko w sprawie sytuacji w Iranie. Otóż ja Państwu zacytuję dosłownie, co powiedział MSZ chiński o tym. Otóż tak, stanowisko Chin w sprawie sytuacji w Iranie jest bardzo jasne. Na pytanie dziennikarzy oczywiście jest rzecznik MSZ-u. Konflikt spowodował poważne straty dla ludności Iranu i innych krajów regionu. Wraz z ciągłym rozprzestrzenianiem się konfliktu wywiera on dużą presję na globalny wzrost gospodarczy, łańcuchy dostaw, międzynarodowy porządek handlowy i stabilność globalnych dostaw energii, co szkodzi wspólnym interesom społeczności międzynarodowej. Nie ma sensu kontynuować tego konfliktu, który w ogóle nie powinien mieć miejsca. Znalezienie szybkiego rozwiązania sytuacji leży w interesie nie tylko Stanów Zjednoczonych i Iranu, ale także krajów regionu i reszty świata. Niedawne zawieszenie broni między USA a Iranem oraz wysiłki na rzecz zbadania możliwości rozwiązania problemów w drodze negocjacji są mile widziane przez kraje regionu i społeczność międzynarodową. Chiny zawsze uważają, że dialog i negocjacje to właściwa droga naprzód, a użycie siły to ślepa uliczka. Skoro drzwi dialogu zostały otwarte, nie powinny być ponownie zamykane. Ważne jest, aby utrzymać tempo łagodzenia sytuacji, podążając za kierunkiem politycznego rozwiązania, angażować się w dialog, konsultacje itd., itd., itd. Ważne jest, aby najszybciej ponownie otworzyć szlaki żeglugowe, aby odpowiedzieć na apel społeczności międzynarodowej i wspólnie utrzymać stabilność i niezakłócony rozwój globalnych łańcuchów dostaw. I ważne jest, aby najszybciej osiągnąć kompleksowe i trwałe zawieszenie broni, umożliwić szybki powrót pokoju i stabilności na Bliski Wschód i do regionu Zatoki Perskiej. Tak, więc, no i oczywiście tam jest dalej, że od początku konfliktu Chiny działają na rzecz zakończenia i pokoju, Xi Jinping przedstawił 4 propozycje, Chiny i Pakistan 5-punktową inicjatywę i tak dalej, i tak dalej. Także macie Państwo tutaj stanowisko Chin. Aha, i jeszcze ostatnia rzecz, której zapomniałem Państwu powiedzieć, ale to niedobrze, to powiem jeszcze na live w takim razie, bo to jest sprawa, która właśnie dotyczy relacji w ogóle Chin z różnymi państwami, w tym z Iranem, ale tak jak mówię, to już będzie o 19.30 na live, na który zresztą dzisiaj serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat, otóż no temat, który ja nazwałem Armia opowiada bajki w kongresie, no bo inaczej nie można tego, na pewno niemożliwe, żeby kłamała, czy żeby opowiadała celowość, wprowadzała w błąd kongresmenów, więc może po prostu jest to element jakiejś prozą spisanej opowieści mitologicznej, tak? Ponieważ starszy oficer nadzorujący amerykańskie operacje bojowe w Iranie powiedział senatorom w czwartek, że ta irańska szkoła i odejście na drogę, wysłanie na drogę do Jerozolimy 175 osób mogło zostać spowodowane przez amerykańską bombę i to jest, uwaga, jedyne znane mu zdarzenie, w którym ucierpieli cywile. Przy, uwaga, liczbie ataków 13 600. No to w takim razie straty, nie wiem, niektórych państw Europy Środkowej w czasie na przykład II wojny światowej, jak rozumiem, osiągnęły liczbę 13 osób, tak? No to pewnie, jeżeli tak samo liczymy jak Pentagon. Więc krótko mówiąc, co więcej, wskazano, że Stany Zjednoczone nadal nie wzięły odpowiedzialności za ten atak na szkołę, bo powiedział admirał Cooper, właśnie ten, który był tam przesłuchiwany, że jest to nadal przedmiotem śledztwa. No więc, proszę Państwa, uwaga, śledztwo dziennikarskie w Stanach Zjednoczonych i to robione przez kilka gazet na podstawie również i filmów wideo, i zdjęć satelitarnych, i niezależnych ekspertów, i świadków na miejscu, i tych różnych organizacji praw człowieka. Trzeba pamiętać, że są takie organizacje praw człowieka, które mają współpracowników w Iranie. Oni między innymi właśnie stąd mamy dane dotyczące po prostu ze szpitali, bo oni tam idą do szpitala i ze szpitala wyciągają oficjalne, zresztą to są dane oficjalne, ale trzeba je wziąć, przeczytać, prawda, przetłumaczyć, wysłać. Więc krótko mówiąc, New York Times potwierdził uszkodzenia 22 szkół i 17 placówek służby zdrowia. Irańskie Towarzystwo Czerwonego Półksiężyca to jest no, główna organizacja humanitarna w kraju, czyli odpowiednik Czerwonego Krzyża. Poinformowało 2 kwietnia, że w wyniku ataków uszkodzeniu lub zniszczeniu uległy co najmniej 763 szkoły i 316 placówek służby zdrowia. Według Human Rights Activist News Agency w wojnie na drogę do Jerozolimy odeszło co najmniej 1700 irańskich cywilów. No więc senator Gillibrand z Nowego Jorku zapytała, jak wyjaśnicie publiczne niedostępne informacje o tym, że 22 szkoły i wiele szpitali zostało trafionych. No chodzi o to, oczywiście nawiązuje do New York Timesa. Admirał powiedział, nie ma możliwości, abyśmy mogli to potwierdzić, nic na to nie wskazuje. No więc, ale powiedział, że Cooper, że sprawa zapobiegania odsyłania do Jerozolimy cywilów na polu bitwy to jest sprawa, która leży mu na sercu. Powiedział jednak, że jego personel, uwaga, nie zbada, znaczy powiedział, że to jest niemożliwe, a potem powiedział tak, że nie zbadano żadnego z incydentów udokumentowanych między innymi przez Times ani Organizację Praw Człowieka. No więc to jest tak, że brytyjska organizacja non-profit, która się nazywa Airways, odnotowała co najmniej 300 przypadków cywilów w Iranie. Najczęściej w rezultacie zrzucenia dużych bomb na gęsto zaludnione obszary. I właśnie zapytano, że dlaczego nie badają żadnego z tych przypadków. Wiemy, że mają do tego zespół infrastrukturę, to właśnie z Airwaysa. Natomiast to jest tak, że polityka Pentagonu wymaga wstępnego przeglądu każdej zgłoszonej ofiary cywilnej w celu ustalenia, czy wojsko amerykańskie było aktywne w danym regionie. Natomiast, proszę Państwa, to jest ważna rzecz, że sekretarz obrony Hexet, i to o tym pisała prasa amerykańska, to nie żadna tajemnica, zlikwidował dziesiątki stanowisk w Pentagonie i głównych dowództwach bojowych, które koncentrują się na badaniu właśnie incydentów związanych z odsyłaniem do Jerozolimy cywilów przez armię amerykańską. Autentyk. No w związku z tym nie ma komu tego się tym zajmować, więc tym się nie zajmują. Admirał Cooper powiedział, że zespół zajmujący się ofiarami wśród cywilów w dowództwie centralnym USA zmniejszył się z 10 oficerów do 1. Notabene większość z tych oficerów została przeniesiona na nowe stanowiska w dowództwie i nadal odgrywa jakąś rolę. Jednak nie wiadomo jaką rolę i zeznań tego nie udało się jak gdyby wyciągnąć od tego Coopera. No dobrze, więc teraz tak, co więcej, niektóre dochodzenia wcześniej prowadzone w tym dowództwie zostały przekazane minimalnemu personelowi pracującemu w Pentagonie. Cooper powiedział właśnie, że jego sztab działa proaktywnie. Nasi pracownicy ponad 100 razy ostrzegali Irańczyków przed groźbą wykorzystania ich jako żywych tarcz. Osobiście ostrzegałem Irańczyków. Również zobowiązał się do transparentności, ujawnienia wyników śledztwa, dowództwa w sprawie ataku na szkołę podstawową w Szadżarach z Tajibach z 28 lutego. Tutaj śledztwo wstępnie ustaliło, że błędny atak był wynikiem błędu w namierzaniu popełnionym przez armię amerykańską, która przeprowadzała ataki na sąsiednią irańską bazę. Natomiast 2 miesiące minęło i nie ma żadnego oficjalnego stanowiska. No więc tutaj senator Kelly, demokrata z Arizony, naciskał jeszcze w czwartek na admirała Coopera, żeby przywrócił funkcjonariuszy przeniesionych z jednostki reagowania na szkody cywilne. Powiedział, gdyby okazało się, że doszło do błędu, czy w procesie namierzania przywróciłby pan do pracy część osób usuniętych z tego zespołu? Cooper nie był zdecydowany, powiedział, no panie przewodniczący, to tylko hipoteza, zobaczymy co pokaże śledztwo. Wiecie państwo, no chodzi o te osoby, które przed atakiem sprawdzają, czy to jest na pewno baza rakietowa, czy to nie jest na przykład szkoła podstawowa. No więc jak nie ma takich osób, no to kto to ma sprawdzać? No więc tutaj jest to hipoteza. Więc krótko mówiąc, kongresmeni byli już nakręceni tymi zeznaniami. Proszę państwa, i mamy kolejny temat właśnie kongresowy, kongres podzielony w sprawie Iranu. Otóż po raz kolejny doszło do próby powstrzymania wojny z Iranem przez kongresmenów. Tym razem ugrzęzło to w Izbie Reprezentantów. Natomiast, no więc krótko mówiąc, mamy frustrację rosnącą republikanów, ale odważnych za wielu nie ma. Natomiast to zmieniło się zdecydowanie. Otóż w czwartek było znowu głosowanie. Po raz pierwszy było to głosowanie po upłynięciu tego terminu, prawda, w którym Trump powinien zwrócić się do kongresu z prośbą o przedłużenie konfliktu, gdzie on powiedział, że się nie będzie zwracał, bo nie ma żadnego konfliktu, bo przecież jest zawieszenie broni. Otóż projekt upadł, ale proszę państwa doszło do remisu 212 do 212. Trzech republikanów dołączyło do demokratów. Notabene, natomiast to jest tak, że znowu jeden demokrata głosował przeciwko i no, a Senat w środę odrzucił podobną inicjatywę. Tutaj, jeśli chodzi o kongresmena, to jest Jared Golden, demokrata, który głosował przeciwko, zasugerował w oświadczeniu, że poprze nadchodzącą czystą próbę powstrzymania wojny, cokolwiek by to nie znaczyło. W każdym razie to jest tak, że środek upadł w czwartek, ten został zaproponowany na początku przez frakcję pro-rzymiańskich demokratów, właśnie w tym Goldena, jako kompromis mający na celu zdobycie części poparcia republikanów, co dałoby administracji Trumpa 30 dni na uzyskanie wyraźnej zgody ustawodawców na przedłużenie konfliktu. No więc Golden argumentował, że te warunki nie mają już zastosowania, ponieważ działania wojenne trwają już dłużej niż zezwala na to ustawa o uprawnieniach wojennych. No i proszę państwa, ustawa ta z 1973 roku, o której mówimy, która wymaga zgody kongresu, ona powstała w czasie i w wyniku wojny w Wietnamie. Otóż ma ona uniemożliwić prezydentowi uzurpowanie sobie prawa kongresu do wypowiedzenia wojny i wymaga, żeby administracja uzyskiwała zgodę ustawodawców na kontynuowanie wojny powyżej 60 dni. To zresztą ja już państwu o tym opowiadałem, tak? No więc w przypadku Iranu to już minęło 2 tygodnie temu, no ale Trump stwierdził, doszedł do wniosku, że no nie ma sprawy, ponieważ w tej sytuacji no nie ma wojny, tak? Więc no większość członków partii republikańskiej nie wykazała chęci wyegzekwowania tego, mimo że wojna, która zachwiała globalną gospodarką i zmusiła wielu Amerykanów do płacenia więcej za wszystko w tej chwili, bo i widziałem takie wykresy, teraz pokazywano zakupów spożywczych, że to podobno ta spożywka ze względu na po prostu koszty transportu poszła gwałtownie do góry. Nie wiem, to państwo, ci, którzy mieszkacie w Stanach, a wiem, że mam bardzo, bardzo wielu widzów, także w ogóle pozdrawiam widzów z Wyspy Żółwi, tak, a już szczególnie tych, którzy mieszkają na polu dzikiej cebuli. Więc jeżeli Państwo macie takie spostrzeżenia, ciekawostki, fotki nawet, to przysyłajcie, tak? Często to jest wszystko bardzo ciekawe, bo to jest jakby wiedza, że tak powiem, dziennikarstwa obywatelskiego, a nie dziennikarstwa jakoś tam koncesjonowanego. No więc tak, krótko mówiąc, administracja Trumpa teraz twierdzi, że zawieszenie broni z Teheranem resetuje 60-dniowy okres i 1 maja powiadomiła Kongres o zakończeniu działań wojennych, czyli krótko mówiąc, jak teraz wznowi, to będzie chciał, że to będzie oznaczało 60 dni kolejnych, czyli krótko mówiąc, mamy wojnę, 60 dni, potem jeden dzień rozejmu i potem 60 dni i tak może sobie, prawda, w 10 lat trwać, według tej interpretacji. No więc senator Murkowski, jedna z trzech republikanek, którzy poparli tą odrzucaną w Senacie na początku tego tygodnia ustawę, odrzuciła twierdzenie administracji, że mogliby wznowić ataki militarne bez zgody Kongresu. Ona w oświadczeniu stwierdziła, że sprzeciwi się wszelkim próbom redefiniowania pojęcia działań wojennych w sposób, który pozwoliłby prezydentowi prowadzić wojnę w nieskończoność. No więc czwartkowe głosowanie w Izbie Reprezentantów nastąpiło jeszcze po przesłuchaniu właśnie Brada Coopera, co może właśnie spowodowało, że tam paru się republikanów zapieniło. Ze względu właśnie na to, że Cooper po prostu, no oni mówią, jak to ładnie zostało powiedziane, zacytuję, odmawiał bezpośredniej odpowiedzi na pytania ustawodawców. Co więcej, często właśnie ustąpił też miejsca innym agencjom federalnym lub decydentom wydającym rozkazy wojsku. Więc, no powiedzmy sobie, jak to ładnie też pisze prasa dzisiaj, wielu z nich, z tych ustawodawców, z którymi on rozmawiał, wydawało się delikatnie mówiąc sfrustrowanych jego niechęcią do odpowiadania na pytania. Tutaj jest jeszcze szczególnie publicznie. Na przykład tutaj no właśnie było pytanie właśnie do Coopera o tą właśnie placówki cywilne i tak dalej. Natomiast będziemy mieli prawdopodobnie kolejne głosowanie i w kolejnym głosowaniu może już dojść do takiego na twardo po prostu zakończenia. Jeżeli Trump, pojawi się kolejny komunikat Trumpa, że on może wznowić działania wojenne, na pewno pojawi się w Kongresie kolejna próba jakby zakazania mu tego oficjalnie i ostatecznie ustawą. No i to jest kwestia taka, że wystarczył, proszę zwrócić uwagę, tutaj byłby jeden głos i to by jednak przeszło. Natomiast no, tego jednego głosu zabrakło i to jeszcze demokraty. No ale demokrata jest akurat w tej grupie prorzymiańskiej, w związku z tym no, państwo położone tam, gdzie chce, jest zainteresowane, żeby ta wojna była kontynuowana, co to w ogóle jest dla nich racją stanu. No i proszę Państwa, teraz mamy kolejny temat niestety znowu gdzieś związany z Ameryką, no ale nie poradzimy. Otóż szef CIA pojechał na Kubę. To jest ciekawostka. Dyrektor CIA odwiedził Kubę. Właśnie nie Rubio, prawda, nie jakiś zastępca sekretarza stanu, tylko pojechał szef, no ten, który zajmuje się, prawda, prawdziwymi, stosowanymi stosunkami międzynarodowymi. O, to są zobaczcie Państwo, nauka stosunków międzynarodowych, a to jest tak zwane nauki stosowane, więc stosowane stosunki międzynarodowe to jest właśnie John Ratcliffe, który udał się w czwartek na Kubę, dzień po tym, bo w środę Hawana przyznała, że właśnie zakończyły jej się zapasy oleju opałowego, no, chyba że przypłynie znowu tankowiec, powiedzmy, z Rosji. Ratcliffe udał się na tę wizytę, żeby ostrzec rząd kubański, że musi wprowadzić zmiany gospodarcze, zaprzestać, to jest według oficjalnych danych, zaprzestać zezwalania Rosji i Chinom na prowadzenie placówek wywiadowczych na Kubie. To anonimowi urzędnicy amerykańscy stwierdzili. Ratcliffe jest najwyższym rangą urzędnikiem administracji Trumpa, który w ogóle odwiedził Kubę. W oświadczeniu CIA poinformuje, że także Ratcliffe udał się do Hawany, żeby osobiście przekazać wiadomość Trumpa, że Stany Zjednoczone są gotowe do poważnego zaangażowania się w kwestie gospodarcze i bezpieczeństwa, ale tylko pod warunkiem, że Kuba dokona fundamentalnych zmian. Wiadomo, że to też CIA poinformowała, czyli siewcy pokoju, prawda, poinformowała, że Ratcliffe spotkał się z Raulem Rodriguezem Castro, zwanym też jako Raulito albo El Cangrejo? Krab go nazywają. Okej, okay. To jest wnuk Raula Castro. Ratcliffe również spotkał się z ministrem spraw wewnętrznych, czyli Lazaro Alvarezem Casasem, a także szefem kubańskich służb wywiadowczych. No jednocześnie prokuratorzy federalni z Miami pracowali nad przygotowaniem aktu oskarżenia przeciwko starszemu panu Castro, który, jak donosi kilka osób, pozostaje ważną siłą polityczną w kraju. Ten zakres oskarżenia jest nieznany, ale prawdopodobnie jak zwykle albo to będą substancje zakazane, być może to być tak, że zestrzelenie na Kubie w 96 roku samolotów, które według oficjalnych informacji należały do organizacji humanitarnej, a być może należały do organizacji Radcliffe'a, tak? No ale tak czy inaczej amerykańskie. No więc to jest tak, że tutaj minister energii i górnictwa w środę kubański powiedział, nie mamy absolutnie żadnego oleju opałowego, absolutnie żadnego oleju napędowego. Kawanie przerwy w dostawie prądu trwają dziś ponad 20 lub 22 godziny. No więc to powoduje, że ludzie gotują po prostu na węglu drzewnym albo na drewnie. No a niektórzy wychodzą na ulicę uderzając w garnki i patelnie, co w zasadzie no, nie zwiększy na pewno ilości oleju opałowego. To jest tak, że rząd kubański zmaga się z wielkim kryzysem energetycznym od ponad 2 lat z powodu, no po pierwsze, braku inwestycji, braku pieniędzy na inwestycje w infrastrukturę oraz malejących dostaw ropy naftowej. No i teraz zablokowania w ogóle dostaw z Wenezueli, która po prostu dawała Kubie ropę. No w styczniu wenezuelskie paliwo dostawy całkowicie ustały, później administracja Trumpa, no właśnie, nałożyła blokadę, uniemożliwiła dostawy z Meksyku, natomiast no z Rosji przypłynęło tylko 730 tysięcy baryłek ropy, co się już skończyło, to powinno takie właśnie tankowce przepływać dużo częściej. No rząd Kuby poinformował, że to Stany Zjednoczone wnioskowały o właśnie wczorajsze spotkanie, kubańscy urzędnicy podkreślili, że w żaden sposób Kuba nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego USA. Po raz kolejny jasno stwierdzono, że wyspa nie udziela schronienia, nie wspiera, nie finansuje, nie zezwala na działalność organizacji terrorystycznych ani ekstremistycznych. Na jej terytorium nie ma żadnych zagranicznych baz wojskowych ani wywiadowczych, w przeciwieństwie do wszystkich innych krajów Ameryki Środkowej i Południowej, tak na marginesie, nigdy nie wspierała żadnej wrogiej działalności przeciwko USA, ani nie zezwoli na podejmowanie jakichkolwiek działań z Kuby przeciwko innemu państwu. To jest w oświadczeniu rządu kubańskiego. No, rząd Trumpa nie określa wprost, jakich zmian politycznych i gospodarczych oczekuje, ale celem generalnie jest zakończenie rządów partii komunistycznej. Więc też Radcliffe nie przedstawił żadnych konkretnych kroków gospodarczych, których domagają się Stany Zjednoczone. Natomiast no, można przypuszczać na podstawie poprzednich informacji, że chodzi o to, żeby po pierwsze ten młody Castro został prezydentem, bo jest podobno takim bardziej pragmatycznym i zdolnym do kompromisu i nieuwikłanym w różne tam układy polityczne tak bardzo, a z drugiej strony no, nazwisko Castro, prawda, ma przemówić do wyobraźni, czyli krótko mówiąc, jeżeli on by poprowadził te reformy, to nie będą one aż tak bardzo kontestowane, no nie spowodują, prawda, powrotu partyzantów do Sierra Maestra, prawda, do gór w okolicach, także tak to wygląda. Tutaj też zwrócono uwagę, że to nie jest bezprecedensowa wizyta, bo John Brennan był jeszcze za czasów Obamy, prawda, szef CIA. On był, chodziło wtedy o przywrócenie stosunków dyplomatycznych. I generalnie w tej chwili no, Trump, amerykańscy urzędnicy na czele ze sekretarzem stanu Marco Rubio przeprowadzali już prywatne rozmowy z kubańskimi przywódcami. Pod koniec kwietnia delegacja urzędników Departamentu Stanu była w Hawanie, naciskała w tym właśnie między innymi na Rodrígueza Castro w sprawie potencjalnego porozumienia dyplomatycznego. Rubio nawet sugerował, że Stany Zjednoczone mogłyby poprzestać na szeroko zakrojonych reformach gospodarczych zamiast radykalnych zmian struktury politycznej, czyli taki bardziej model chiński na Kubie, tak? Czyli taki jeden, czyli partia czy ta grupa rządząca, oligarchia chyba rządząca, pozostaje przy władzy, natomiast no, przeprowadzone są reformy gospodarcze. A ja rozumiem, że chłopaki z pola dzikiej cebuli, prawda, chcą odzyskać te kasyna, prawda, no, proszę obejrzeć Ojca Chrzestnego dwójkę, tak, to literatura faktu. W każdym razie, zresztą, proszę Państwa, byłem w tych hotelach, byłem w tych kasynach, to jeszcze cały czas stoi, akurat jak ja byłem, to akurat było tam odnawianie i kawałka właśnie tej starówki i właśnie tych, no niektórych tych, no tam są rzeczywiście, Hawana jest przepięknie zabytkowa, znaczy jeżeli chodzi o w ogóle Gdyby ją odnowić, no to będzie to perełka po prostu, tam każdy będzie chciał pojechać nawet. Zresztą w ogóle Kuba jest niesamowicie atrakcyjna turystycznie. Znaczy jest to jeden z najładniejszych krajów na Ziemi, najfajniejsza i ludzie, i kuchnia, i kultura, i proszę Państwa, no tutaj znajomy jeden właśnie opowiadał o tym, jak to sobie z panem, który wwoził śmieci, dyskutował na temat kina polskiego. Bo pan właśnie bardzo, bardzo właśnie narzekał na to, że kino polskie jest już nieobecne, przywoływał właśnie Wajdę na przykład i tak dalej. Proszę Państwa, no z gościem, który... No to nie znaczy oczywiście, że goście, którzy obsługują wywóz śmieci w Hawanie, nie mogą, no ale to robiło to wrażenie, znaczy, czy gdziekolwiek indziej, ale jednak robiło to wrażenie, tak? Na temat niuansów, powiedzmy, różnic między Wajdą a Agnieszką Holland, prawda, czy coś takiego, no rzadko jednak się zdarza, prawda, jeszcze za granicą o polskim kinie tak dyskutować. Ale ja potwierdzam, znaczy tam są ludzie bardzo, bardzo dobrze wykształceni, bardzo często niezwykle wykształceni, również znający kulturę światową, również tą, która kiedyś do nich docierała, prawda, w dawnym bloku niejako. Również bardzo dużo osób powiązanych z Polską, bo tutaj wiele studiowało, wiele przywiozło żony, wiele pozostawiło dzieci, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To już są takie różne wesołe opowieści, ale to już jest na zupełnie inną okazję. W każdym razie to jest tak, to jest naprawdę przepiękny kraj, więc no, aż szkoda patrzeć na to, że się po prostu popada w ruinę. Jeśli chodzi, to jest tak, że tutaj w dekrecie wykonawczym dotyczącym, natomiast jeżeli chodzi właśnie o tego Radcliffe'a i te ośrodki wywiadowcze, to w dekrecie wykonawczym dotyczącym Kuby wydanym przez Trumpa w styczniu skrytykowano właśnie rząd kubański za to, że tam znajduje się największy rosyjski zagraniczny ośrodek wywiadu elektronicznego, który próbował wykraść Stanom Zjednoczonym poufne informacje dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Natomiast ten dekret nic nie mówi o Chinach, więc nie wiadomo skąd akurat tutaj się Chiny. No, Rosja rzeczywiście otworzyła tam placówkę wywiadowczą jeszcze podczas zimnej wojny i ponownie otworzyła ją w 2014 roku. No właśnie, ta chińska jest w Bechukal, w Lourdes jest natomiast rosyjska, rzekomo. No właśnie tam na Kubie. W każdym razie tutaj Rosja, Chiny i Kuba zaprzeczają, jakoby prowadziły placówki wywiadowcze. Urzędnicy amerykańscy twierdzą, że placówki istnieją i umożliwiają przechwytywanie niektórych komunikatów USA. No więc w każdym razie to jest tak, że przerwy właśnie w dostawach prądu zmuszają właśnie do aktywności w dziwnych godzinach właśnie, żeby chociażby zagotować cokolwiek czy naładować telefony. Natomiast właśnie coraz bardziej powszechnie sięgają po drewno i po węgiel drzewny. Także tutaj zresztą wskazuje się, że Wenezuela była ratunkiem dla Kuby, no ale tutaj w tym momencie już to się skończyło. Rosja ograniczyła się do symbolicznych dwóch dostaw, bo wydaje mi się to był jeden albo dwa tankowce. Czy jeden płynął, drugi w ogóle nie dopłynął albo popłynął gdzie indziej. Tak to wygląda. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat sobie omówimy, może następne już spadną, sobie powiemy trochę później o tym, o Etiopii. Natomiast no, musimy powiedzieć jeszcze o tym kryzysie naftowym, tak? Otóż, proszę Państwa, to jest tak, że w tej chwili poważna prasa ekonomiczna, zaznaczam, niesensacyjna, wskazuje na jedną rzecz. Otóż w tej chwili nadwyżka podaży, która pojawiła nam się na rynku, wynika z tego, że po pierwsze cały czas, już 2,5 miesiąca od zamknięcia Zatoki Perskiej, dopływały jeszcze tankowce, które no, wypłynęły wcześniej w czasie konfliktu albo przed wprowadzeniem tej totalnej blokady morskiej. To jest tak, że one płyną często nawet 2 miesiące, a czasami dłużej, w zależności od tego, gdzie płyną. W każdym razie one już podocierały. Co więcej, państwa również otworzyły rezerwy strategiczne i to, no i oczywiście te ciągłe komunikaty, że już się zaraz dogadają, to jak gdyby gwarantowało względny spokój na rynkach energii. Natomiast dotkliwe, jak zaznaczam, dotkliwe niedobory kluczowych paliw, i to pisze o tym Bloomberg, i gwałtowny wzrost cen mogą się pojawić w ciągu kilku tygodni. Ponieważ ograniczenie zapasów prywatnych magazynów i rezerw strategicznych rządowych wraz ze spadkiem popytu spowodowanych wyższymi cenami dało czas i zapobiegło gwałtownemu wzrostowi cen ropy. Natomiast w pewnym momencie po prostu już nie będzie tej ropy, znaczy nie będzie na przykład produktów. To jest właśnie to, co dostarczały na przykład na Filipiny czy do Australii czy Chińczycy, gdzie dostarczali właśnie produkty naftowe, bo są potrzebne. Na przykład jest potrzebna nafta, jest potrzebny asfalt, tak? Czyli nie tylko sama ropa, tylko do, że tak powiem, podgrzewania wody, prawda, czy produkcji energii elektrycznej. Czyli cała ta chemia, która jest związana, krótko mówiąc, z węglowodorami. I to jednak jest tak, że wskazuje się, że na przykład Global Energy Center Rady Atlantyckiej mówi, że w pewnym momencie rynki zderzą się, a ceny gwałtownie wzrosną. Te globalne zapasy ropy naftowej obejmujące zbiorniki na lądzie i ropę naftową na tankowcach spadają w rekordowym tempie. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, to jest taka paryski klub zrzeszający kraje konsumujące energię, w marcu i kwietniu spadły one o 250 milionów baryłek, czyli o 2,5 dnia globalnego zużycia ropy. To jest tak, że ten margines bezpieczeństwa, który pozwala uniknąć osiągnięcia poziomów krytycznych, w tej chwili się kończy. JP Morgan wydał taki raport, który się nazywa Iluzja obfitości. Warto do niego sięgnąć. On szacuje, że jeśli cieśnina pozostanie zablokowana, zapasy w grupie bogatych krajów mogą spaść do poziomu to się nazywa stresu operacyjnego na początku przyszłego miesiąca, a od września do odciążającego system poziomu minimalnego. Bank też stwierdził, że nie spodziewa się, aby zapasy faktycznie osiągnęły te poziomy, ponieważ najpierw prawdopodobnie zostałby ograniczony popyt po prostu. Więc konsekwencje niedoboru podaży ropy naftowej są ogromne. Ceny benzyny na stacjach benzynowych w USA już osiągają najwyższe poziomy od lat i mogą jeszcze gwałtownie wzrosnąć. Linie lotnicze już reorganizują loty, żeby dostosować się do potencjalnych niedoborów paliwa. Decyzje banków centralnych dotyczące podwyżek stóp procentowych będą w dużej mierze zależeć od tego, czy rynki i ropy naftowej pozostaną zaopatrzone, czy też nie. No, prezes Saudi Aramco powiedział, że globalne zapasy produktów rafinowanych, takich jak benzyna i paliwo lotnicze, mogą osiągnąć krytycznie niski poziom przed letnim sezonem podróży i jazdy samochodami. Rynek ropy naftowej w tej chwili uratowała niezwykła nadwyżka, którą przyniósł w czasie konfliktu, co zamortyzowało cios znacznie lepiej niż przewidywali analitycy. Zarówno Iran, jak i Rosja miały miliony baryłek ropy dryfujących po morzu, czekających na nabywców. W związku z tym zwolnienie Departamentu np. Skarbu USA z sankcji na rosyjską ropę uwolniły lawinę podaży. Natomiast kolejna istotna część tego bufora zabezpieczenia pochodzi głównie ze Stanów Zjednoczonych i od rządów zachodnich. 32 państwa, w sumie członkowskie Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w sumie, jak donosi właśnie Bloomberg, przeznaczyły 164 miliony baryłek do 8 maja, pomagając zrekompensować 10 milionów baryłek straty dziennie z zatoki. Natomiast agencja oczekuje, że jeszcze zostanie uwolnionych dodatkowych 210 milionów baryłek zapasów do końca lipca. Czyli to jest rekompensacja 21 dni tylko, jeśli chodzi o porównanie do tego, co przychodziło z zatoki. Natomiast to uwolnienie zapasów to nie jest uzupełnienie podaży. To jest po prostu przeniesienie problemu na później, kiedy w pewnym momencie rządy i firmy będą też musiały odbudować wyczerpane zapasy. W związku z tym w sumie teraz Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że odbudowa tych rezerw strategicznych to jest 1 000 000 baryłek dziennie przez 3 lata. Więc amerykańskie zapasy oleju napędowego prawdopodobnie spadną poniżej 100 milionów baryłek. Tutaj się szacują to amerykańscy specjaliści. W oparciu o obecne trendy i podaży, i krajowe zapasy, uwaga, kraje takie jak Indie, Tajlandia i Tajwan zbliżają się do krytycznego poziomu niedoboru produktów rafinowanych. Chodzi o naftę, olej opałowy i olej napędowy. Proszę Państwa, i to jest właśnie bardzo ważna rzecz, którą ja rozmawiałem ze specjalistą, jak gdyby nie było, który się tym zajmuje praktycznie wręcz. I on twierdzi, że za chwilę przewróci nam się któryś z krajów Azji. I jeżeli się przewróci któryś z krajów Azji po prostu, czyli ten kryzys zacznie się prawdopodobnie w Azji i tam panika na giełdzie, kiedy giełda dowie się, że nie ma ropy i staje produkcja jakaś kluczowych zakładów, jednych, drugich czy trzecich, czy nie ma właśnie tych produktów rafinowanych, może się po prostu przenieść później na kryzys globalny, czy amerykański rynek na pewno zareaguje. Te giełdy są za bardzo ze sobą powiązane. No oczywiście w tej chwili to jest tak, że niektóre kraje regionu już wprowadziły środki mające na celu oszczędzanie paliwa, ograniczyły przerób w rafineriach albo eksport produktów, żeby chronić krajowe zapasy. Natomiast to spadające zużycie, czyli tak zwana destrukcja popytu, no jest oczywiście elementem funkcji równoważącej. Natomiast no generalnie agencja stwierdzi, że najgorzej będzie w drugim kwartale, największe będzie ograniczenie właśnie popytu, środki oszczędzania paliwa i to również słabszy wzrost gospodarczy będą miały wpływ na zmniejszenie konsumpcji. Natomiast no, ta destrukcja popytu na wystarczająco dużą skalę i tak przełoży się na uderzenie we wzrost gospodarczy, czyli na możliwą panikę na rynku. No więc tutaj wskazują też właśnie specjaliści, że to zmniejszenie nadwyżek zapasów ropy złagodziło natychmiastową panikę. Te premie, jaką oferowały fizyczne baryłki w stosunku do kontraktów terminowych, spadła w ostatnich tygodniach. Według właśnie agencji premia właśnie fizycznej ropy naftowej z Morza Północnego w stosunku do kontraktów terminowych na Brent spadła z poziomu $35 za baryłkę w kwietniu do około $3 za baryłkę na początku tego miesiąca. To znaczy, to pokazuje, jak pilnie nabywcy potrzebują teraz realnych baryłek w porównaniu z późniejszymi dostawami. Czyli im bardziej zwęża się ten margines, jak twierdzą specjaliści, tym bardziej to pokazuje, że rynek przechodzi właśnie od paniki do kontrolowanego niedoboru. Natomiast no, ten niedobór istnieje, tak? Czyli krótko mówiąc, pilne natychmiastowe dążenie do fizycznych ładunków osłabło, natomiast jeżeli szybko zostaną zredukowane zapasy, no to będą musiały ceny wzrosnąć w bezpośredniej konsekwencji. I tutaj no, specjaliści oczywiście no, nie wiemy, prawda, czy to prawda, czy nieprawda, ale oni szacują, że redukcja zapasów, jeżeli się będzie utrzymywać właśnie tak, jak się utrzymuje, to w przyszłym miesiącu ropa przekroczy 130-140 dolarów za baryłkę. No więc w czwartek cena Brentu już wynosiła $105, ale spadła w porównaniu z najwyższym zamknięciem na poziomie $118 pod koniec marca. Więc to jest, jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz i musimy też o tym pamiętać, że nawet jeżeli dojdzie do otwarcia cieśniny Ormuz dzisiaj, to oczyszczenie z potencjalnych min i naprawa infrastruktury spowoduje, że powrót do wznowienia żeglugi, ja nie mówię o produkcji, tylko żeglugi, to jest co najmniej 2-3 miesięcy. Ze względu również na to trzeba pamiętać, że tam szczególnie chyba w tej części omańskiej te miny były stawiane w ten sposób, że płynęła sobie motorówka. Na tej motorówce podobno mieściło się nawet do 10 min, od 4 do 10. I ona sobie płynęła i wrzucała te miny do wody. No nie zapisywano do końca gdzie. Więc one sobie tam swobodnie żeglują, więc jak Państwo odpoczywacie na plażach Omanu, to uwaga, jak coś Wam wyrzuci takiego kolczastego, to nie jest duży jeżowiec, tak? To może być mina morska. Więc krótko mówiąc, znalezienie tych min to jest wyzwanie. Oczywiście, no można, jest oczywiście taki wariant, żeby puścić 25 tankowców jako brandery po prostu i tam 26 przepłynie, no ale to nikt tam tego nie będzie ryzykował. Więc notabene ja jeszcze raz, a to zresztą powiem jeszcze to w live, ale jeszcze raz powiem, że tutaj Polska mogłaby odegrać bardzo ciekawą rolę w tym, co się tam ewentualnie mogłoby dziać, ale to już jest zupełnie inna historia. Cześć, ostatni temat szybciutko, nowy rząd Iraku. Otóż iraccy parlamentarzyści zatwierdzili nowy rząd pod przewodnictwem biznesmena Alego Al-Zaidiego. Rząd, który objął urząd po miesiącach impasu i rosnącej presji konfliktu właściwie już ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj biuro prasowe premiera powiedziało, Rada Reprezentantów głosuje nad udzieleniem wotów zaufania rządowi premiera Alego Faleha Al-Zaidiego i jego programowi ministerialnemu. No w Iraku rząd uzyskuje wotum zaufania, gdy parlament zatwierdza połowę plus jedno ministerstwo. Czyli ministrów, prawda, z ministerstw plus jednego. Rząd Zaidiego składa się z 23 ministrów, cały czas jego skład pozostaje niekompletny, ponieważ kluczowe partie polityczne nadal negocjują kilka resortów. Państwowa Agencja Informacyjna poinformowała, że bezwzględna większość posłów zatwierdziła 14 nominacji ministerialnych, które zostały poddane pod głosowanie. Zaidi przedstawił swój program rządowy podczas posiedzenia parlamentu. Notabene nie było transmitowane, ale nie ogłosił tego też go jeszcze publicznie. Zaidi będzie chyba najmłodszym premierem w Iraku, ma lat zaledwie 40. Wybrany został oficjalnie 27 kwietnia do utworzenia nowego rządu. To jest po miesiącach impasu, po tym, kiedy Stany Zjednoczone zawetowały kandydaturę Nuriego al-Malikiego, faworyta, no już niegdyś premiera, również faworyta tej, powiedzmy, tych szyickich milicji, no między innymi oczywiście szyickich milicji, na stanowisko premiera. No to jest człowiek, który odegrał naprawdę niezwykle destrukcyjną rolę w Iraku kiedyś i tutaj akurat się zgadzam z Amerykanami, że oni nie chcą znowu wysyłać boots on the ground, właśnie się wycofawszy, bo jego pojawienie się tam mogłoby Malikiego, no moglibyśmy mieć państwo islamskie dwa, krótko mówiąc, bo naprawdę to co wyczyniał wtedy, kiedy był premierem, no jest tam jest cała historia dobrze spisana i dobrze udokumentowana, jak to po prostu wywołał tak naprawdę powstanie sunnickie i tak naprawdę doprowadził do wojny domowej, gdzie państwo islamskie było tylko elementem tej wojny. No w każdym razie tutaj został zawetowany, więc ten Zaidi został zatwierdzony. Natomiast Maliki jest wspierany właśnie przez ramy koordynacyjne, to jest sojusz potężnych ugrupowań szyickich. Niektóre powiązane z Iranem, niektóre nie, to powiązania są zróżnicowane mocno. No oczekuje się, że nowy rząd Iraku zajmie się właśnie długoletnim żądaniem Waszyngtonu, żeby Bagdad rozbroił grupy wspierane przez Iran. No problem jest taki, że one mają swoją reprezentację parlamentarną, więc są teoretycznie częścią tego rządu. No trzeba powiedzieć, że w sumie amerykańskie obiekty były atakowane ponad 600 razy. Zresztą nie wiadomo, czy tylko w ogóle na terenie Iraku, bo prawdopodobnie też na terenie Arabii Saudyjskiej były właśnie atakowane przez te szyickie milicje, w tym ostatnio przy pomocy tych takich dronów latających na sznurku, czyli na światłowodzie, czego się chyba nie spodziewano, wyjątkowo zresztą skutecznych, bo wcześniejsze te wszystkie ataki to były ataki z improwizowanych katiusz, gdzie bardzo prawdziwie mówiono, że wystrzelono w kierunku bazy amerykańskiej, tylko nie tej bazy, a tamtej bazy, ale spadło koło tej bazy i nie te 3 km od nas, tylko 17, więc to tak latało sobie gdzie chciało i spadało gdzie chciało, więc wystrzelenie w kierunku, prawda, było prawdziwą intencją, bo na pewno nie opisem rzeczywistości. No dobrze, proszę Państwa, i to by już na dzisiaj było tyle. Mamy jeszcze na zakończenie dwie reklamy. Otóż tak, w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i korzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. I jeszcze mamy drugą reklamę, otóż sprzętowo.pl, komputery, które nie udają, że są nowe, bo nie muszą. To sprzęt klasy biznes, poleasingowe laptopy i komputery stacjonarne, dokładnie sprawdzone i gotowe do pracy. Każdy z nich objęty jest 2-letnią gwarancją, więc kupujesz bez ryzyka. Sprawdź ofertę promocyjną na sprzętowo.pl, rabaty do 40%, a z kodem DR5 dodatkowe 5%. Państwa, i jeszcze przypominam o wspieraniu na Patronajcie. Patroni na Patronajcie mają dostęp do różnych odcinków specjalnych, w tym do odcinków historii Jemenu i odcinków historii humusu. Poza tym czasami materiałów dodatkowych, które pojawiają się na Spotify'u i właśnie na Patronajcie. Oczywiście jak się coś nowego pojawi, takiego, czego nie mogę omawiać tutaj na, że tak powiem, otwartym kanale. Tam nie ma cenzury, więc można sobie pozwolić na dużo, dużo więcej. I oczywiście pamiętamy Romani i Tedomum, Alkilab Tanbachu Alkafi Lattasir, prawda, Six Emperor Tyrannist, prawda, to pamiętajmy, że jednak ten 2026 to jest rok tyranów, jakby nie było. I miałem jeszcze Państwu powiedzieć, aha, no i oczywiście najważniejsze, proszę Państwa, dzisiaj o godzinie 19.30 zapraszam Państwa na live'a. Na live'ie proszę zadawać pytania pod również w komentarzach, ja te wszystkie pytania sobie potem spisuję. Poprzednio robił to mi AI, co powodowało, że po prostu były na przykład niekompletne albo nie wszystkie. Teraz niestety idę ręcznie i się okazuje, prawda, że połowy tam po prostu AI nie zauważył, nie wiadomo czemu. Więc ja zauważam wszystkie i na wszystkie postaram się poodpowiadać. Dzisiaj również spróbuję rozstrzygnąć, kto dostanie pluszowego wielbłąda, bo muszę to ustalić z historii czatu, mam nadzieję, że mi się uda. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia o godzinie 19.30, a jeszcze raz przypominam, że jutro macie Państwo o godzinie 12 lub 13, zobaczymy, pojawi się w każdym razie nowy format, czyli mamy rozmowy pod Baobabem, czyli przegląd wydarzeń, no tendencyjny oczywiście i stronniczy przegląd wydarzeń tygodnia. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.